Siostry, bracia, w lekcjach Bożego Słowa oczywiście liczy się całość, ale ważne są też takie preciosa, te detale, pewne słowa, które w tłumaczeniu trochę tracą swoją ostrość, swoją wymowę, a zostały akurat użyte właśnie w takiej formie. Dzisiaj trochę o tych słowach będzie. Chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak bardzo głęboko Pan Bóg nas pragnie tymi lekcjami dzisiaj dotknąć. Ale najpierw, siostry, bracia, taka okoliczność, która w tamtym świecie i pewnie to się też zdarza w kolejnych wiekach, nie wiem, z pewnością idzie takie układy znaleźć i dzisiaj w tym świecie, który my tworzymy. Paweł, to straszny wstyd dla narodu, który Pan Bóg formuje od ponad 1200 lat. Paweł nie może liczyć na normalny wyrok i proces w tym żydowskim tumulcie. Paweł się odwołuje do pogańskiego Cezara, do struktur Cesarstwa Rzymskiego. Tu się czuje bezpieczniejszy. Tutaj są szanowane prawa człowieka. To jest bardzo czytelny, nośny przez wieki układ, jak bardzo często ludzie religijni potrafią się zacietrzewić. Jak się potrafią rozpalić w taki sposób, że już nie ma szans na jakiś chłód. Wystarczy powiedzieć, że Żydzi po tym pierwszym procesie w Rzymie zaprzysięgli, że nic do ust nie wezmą, dopóki Pawła nie zabiją. No, prawdopodobnie nikt z nich nie dotrzymał tego ślubu, bo to już miesiące całe trwa, prawdopodobnie około 2 lat Paweł jest w więzieniu. No, konia z rzędem takiemu zapaleńcowi, który nic nie wziął do ust przez 2 lata, czekając, aż dopadnie tego apostoła. Można by jeszcze rozważać dłużej, ale to poczucie wstydu, który czasem przynoszą Panu Bogu ludzie przez Niego formowani, prorocy, którzy byli posyłani, słowo, które miało zapaść. Jeśli czasem widzimy, a są tacy pośród nas czasami, że bardzo ich boli to, co się dzieje w Kościele, to, że to katolik mi zrobił, nie, żeby to jeszcze jakiś tam jehowita, ale że to katolik, sąsiad, własny syn, którego do chrztu niosłam. Tak to właśnie bywa. I na kartach Pisma Świętego, jak to jest utrwalone, to po to, żebyśmy się, może nawet tak trochę, nie? Z tej perspektywy 2000 lat zawstydzili tamtą okolicznością, a wyciągli wnioski na to, co dzisiaj u nas. A jakie słowo? Chciałem zwrócić uwagę na to, co ten właśnie przybyli do niego z takim homagium, król Agrypa. Wiadomo, to są te układy, że cesarz rządzi, ale tam mianuje takich marionetkowych władców, więc król Agrypa, to jest żydowski król z żoną swą Berenikę, przybywają namiestnikowi cezarskiemu się pokłonić, bo oto nowy namiestnik został skierowany do tej zapadłej prowincji Palestyny i on tam przebywa w tych swoich pałacach, które Herod Wielki kilkadziesiąt lat wcześniej na cześć Cezara wybudował. To była zawsze taka siedziba namiestnika. Jerozolima była duszna, nieprzyjemna. Gdyby były jakieś blisko wschodnie mocne rozruchy, zawsze łatwiej było wsiąść na okręt i po prostu odpłynąć, patrzeć na to, co płonie na brzegu z odległości na przykład 1 mili morskiej, a w Jerozolimie mury, wszędzie trudno się wydostać. Za dużo gadam o tych kontekstach. Chcę zwrócić, siostry i bracie, uwagę na to jedno słowo, bo ono jest bardzo ważne. On mówi o Pawle, że Paweł twierdzi, my jesteśmy niestety zbyt oswojeni z tą publicystyką, która takim gada i czasem nic z tego nie wynika. Tam jest naprawdę bardzo mocne słowo. Znaczy, Paweł udowadnia o kimś, kogo nie mamy żadnego świadectwa, że Paweł się spotkał z Jezusem. Chodził po Jerozolimie prawdopodobnie w tym samym czasie, gdzieś się tam mijali ulicami, może nawet się otarł o niego, ale nie wiedział, że to ten. Ja sobie tak myślę, że ta szkoła Gamaliela i to bogactwo, też status ojca Pawłowego sprawiła, że to był taki naprawdę wybitny uczeń Gamaliela. I gdzie on by tam się interesował jakimś rabinem z Galilei? Więc prawdopodobnie miał taką okazję, ale nie skorzystał z niej. Więc, ale to chcę podkreślić, że nie widział Jezusa żywego, nie rozmawiał z Nim. Nie mógł, jak apostołowie, powiedzieć, jedliśmy z Nim, piliśmy przed zmartwychwstaniem, po zmartwychwstaniu. Nie mógł tego powiedzieć. A ma w sobie taką siłę, taką zdolność udowadniania, że tego, którego widział, bo widział Jezusa, ale po zmartwychwstaniu, Zbawiciel mu się ukazywał, tak jak siostrze Faustynie i wielu innym. Wczoraj żeśmy o tym słyszeli, że też w nocy go umocnił, mówiąc odwagi. No ale to jednak nie to samo. A on udowadnia, że Jezus żyje. Więc to pierwsze, ta siła świadectwa Pawła, wyrażona tym słowem bardzo mocnym, to nie tylko twierdzi, on udowadnia. On jest i ostatecznie głowę da za to, że Jezus żyje. Tak, zetnijcie mi ją, ale on żyje. On zmartwychwstał. No a z drugiej strony faktycznie poczucie tej realności, której nam dzisiaj w Kościele trzeba wymodlić bardzo wiele. Że nie widzimy go, nie chodzi naszymi ulicami tutaj baczyna czułowa, a żyje. A zmartwychwstał jest z nami. Tą realność tej myśli wyrażonej przez tego poganina, który się tak dziwi. Jak on miał być skazany na śmierć, to myślałem, że jakieś poważne są przyczyny, a oni się wadzą o jakieś religijne wierzenia. Ja się na tym nie znam. Z dystansu takiego właśnie wielkiego pana, który na prowincję został zesłany, bo oni bardzo nie lubili być tam w tym tyglu blisko wschodnim, ci, którzy urzędy pełnili rzymskie. To jedno słowo. A teraz, siostry bracia, do Ewangelii. W Ewangelii, i tu się znowu do bogactwa Greki musimy odwołać, no ale to ona miała swoje głębie i miała swój czas się rozwinąć. Tam mianowicie o miłości mówią trzy różne słowa. I gra, która jest tutaj zapisana przez Ducha Świętego w tych tekstach, to jest bardzo istotna rzecz. Ja dzisiaj chciałem zinterpretować ten smutek Piotra w jeden z możliwych sposobów. Są możliwe oczywiście inne, o nich było pewnie w zeszłym roku i może 2 lata temu, a dziś będzie inaczej. Mianowicie Pan Jezus cały czas, my to mamy zaznaczone przez tłumacza, ale tak nie wiem, co byście powiedzieli jest mocniejsze, kochać czy miłować? Tłumacz uznał, że mocniejsze jest miłować niż kochać. A tak naprawdę dokładnie to by trzeba było tam zestawić, kochasz, lubię cię. Jest słowo agape i ono oznacza miłość bezinteresowną. I Pan Jezus 2 razy Piotra pyta, agapas me? To jest bezinteresowne, co czujesz do mnie? Jesteś w stanie się poświęcić, ofiarować? Agapas? I Piotr 2 razy odpowiada, filio. To w takim dosłownym tłumaczeniu na współczesne próbują tłumacze oddawać tak, że Pan Jezus pyta, kochasz mnie? A Piotr mówi, lubię cię. I co się staje za trzecim razem? Za trzecim razem Pan Jezus ustępuje. I Pan Jezus za trzecim razem pyta go po grecku phileis me. Schodzi na ten Piotrowy poziom. I zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, ale nie powiedział mu tego samego, więc ja pozwolę sobie przestawiać szyk tego zdania. Zasmucił się Piotr, że trzecim razem powiedział do niego Pan Jezus już na tym Piotrowym poziomie. Filia to jest tak najczęściej tłumacząc przyjaźń. Nie? Jesteś mi przyjacielem. Tego chciałeś. Zasmucił się Piotr, że Pan Jezus już nie stawia mu tych górnych wymagań, ale to pewnie była tylko taka smutna chwila, dlatego że Pan Jezus przed nim rozwija taki kobierzec, że można zadrżeć i pewnie się on nie spodziewał. A my też musimy dobrze doczytać. Mianowicie, jeśli Jezus ustąpił Piotrowi w tej warstwie retorycznej, nie? Pewnie też jakiegoś myślenia o sobie, pokory Piotra, doświadczenia niegodności tego wszystkiego, to Pan Jezus mówi, że Bóg jest w stanie się tak naprawdę schylić, że szepnie nam do ucha to, co byśmy chcieli usłyszeć. I potem się okazuje, że nie to chcieliśmy usłyszeć. Przynajmniej Piotr nie chciał tego usłyszeć, a usłyszał. Jak chcesz, Piotrze, 2 razy, to trzeci raz będzie twoje. Ale zaraz potem jest ten kobierzec. O tym, że gdy był młodszy, szedł gdzie chciał, gdy będzie stary, zostanie przepasany i pójdzie dokąd nie chce. Piotr już nie żyje, kiedy Jan zapisuje te wersety. Jan zapisuje, to powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. To przepiękne zdanie, świadectwo wiary pierwszego Kościoła. Bez żadnych makabrycznych szczegółów, jak Piotr ginął, co powiedział przed śmiercią i dlaczego głową na dół. Bez, to, jakby, to się może liczyć w beletrystyce, może w filmie. Kto Quo Vadis oglądał, nie? Ten się wzdryga. Z punktu widzenia wiary, śmierć Piotra to jest uwielbienie Boga. Cóż tam się liczą, w jaki sposób jego członki na krzyżu ułożą, nie? Czym go przybiją, czy przywiążą do tych drewnianych belek. Ważne, że to jest uwielbienie Boga. Piotr już wtedy, kiedy Jan to zapisuje, był po tym akcie uwielbienia Boga i do tego uwielbienia go Jezus zaprasza. Pójdź za mną. Można się i warto dzisiaj roztkliwić nad tym pierwszym papieżem. Nad tym, ile jeszcze doświadczeń potem, i to trudnych właśnie, różnych takich wycofań, upadków nawet, kłótni z Pawłem, który Piotra próbował postawić do poziomu godności papieża. Nie? To wszystko jeszcze przed Piotrem jest. Natomiast Jezus już powiedział, taki jest ten kobierzec. Taka jest ta ludzka miłość. Chcesz się przyjaźnić ze mną? Proszę bardzo, przyjaźnij się ze mną. Ja cię doprowadzę do miłości bezinteresownej. Oddasz życie za mnie. Ale rozkliwiając się nad Piotrem, siostry bracia, pamiętajmy, że ta lekcja Boża jest dzisiaj nie dla Piotra, tylko dla każdej i każdego z nas. Tu są jakieś światła. Jedni mają tych okruszyn, tych świateł błyskających więcej, innych tak z bliższa, aż ciepłem uderzą. Może inni wpadną w zachwyt, że to wspaniale, że tak jest. Pan Bóg nam daje dzisiaj taką lekcję przed zesłaniem Ducha Świętego, przed uroczystością dwa dni, po to, żebyśmy pamiętali, że nasza droga za Chrystusem, nasza droga wiary, to jest droga miłości. I jaką formę by ona nie miała na tym etapie, to ta doskonałość, to agapazmę zawsze się przed nami unosi. Amen.